Wchodząc w rozważanie męki naszego Pana, przypomnijmy sobie słowa, jakie prorok Izajasz zawarł w czwartej pieśni o cierpiącym słudze Jahwe. Pisze on o nim, że był jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących go, tak on nie otworzył ust swoich, oraz że dręczono go, lecz sam dał się gnębić. W trakcie męki na Synu Bożym skupiła się cała wściekłość mocy piekielnych. Zły szalał z nienawiści do tego, który tak wiele okazał miłości ludziom. Żołnierze uderzali go nie tylko w kolejnych razach biczowania, ale także przy każdej innej nadarzającej się okazji. Uderzenia, kopnięcia, popchnięcia, a także oplucia i znieważania były owocami gniewu, który dojrzewał w sercach zarówno tych żołnierzy, jak i tłumu. I chociaż Chrystus mógł przerwać tę erupcję gniewu skierowaną w Niego, to w milczeniu i z pokorą przyjął to całe cierpienie na siebie. Gniew jest kolejnym z grzechów głównych, o którym powiemy na tych rozważaniach pasyjnych. My jako ludzie zwykle stosujemy taki prosty mechanizm obronny. Naturalnym jest w nas to, że zaatakowani chcemy oddawać, nierzadko mocniej niż sami zostaliśmy zaatakowani, żeby dać jakąś tam nauczkę agresorowi, żeby wiedział, że z nami nie można zadzierać. Chociaż nie musi nawet to być czyjaś agresja. Wystarczy, że ktoś zwyczajnie poczuje się zaatakowany. Może to być owocem jakiegoś nieporozumienia. I to często rodzi jeszcze większy konflikt. Gniew rośnie, osiągając kolejne stadia rozwoju. Na początku jest jakąś iskierką, spowodowaną na przykład przez przykre słowo, pominięcie kogoś, poczucie upokorzenia. Jeżeli człowiek tę iskierkę już na samym początku zgasi, to powraca spokój, powraca pokój. A jeśli nie, to nadciągną gniewne myśli, jak dorzucane paliwo do ognia. Gniew związany jest jakoś ze śmiercią, jest zabijaniem, choć jeszcze bez rozlewu krwi. Podkreślił to chociażby Pan Jezus w kazaniu na górze, kiedy powiedział, że kto się gniewa na brata, ten już zabija w sercu. Gniew czyni niezdolnym do życia przykazaniem miłowania Boga i bliźniego. Człowiek gniewny łamie trzciny nadłamane, powala ubogich, uderza we wrażliwe miejsca i rozdrapuje rany. Może się on wyrażać w wewnętrznych stanach, w słowach i w działaniu. Formami gniewu są rozdrażnienie, złośliwość, cynizm, niechęć, sarkazm, lekceważenie, pogarda także, obrażanie, furia, wściekłość czy wreszcie czysta nienawiść. Towarzyszem gniewu jest upór. Gniewny jest uparty, zwłaszcza w kwestii odmawiania przebaczenia. Uparcie szuka zemsty, tłumacząc, ponieważ mnie skrzywdzono, to teraz ja mam prawo krzywdzić innych. Gniew jest wynaturzeniem pewnej siły, którą Pan Bóg obdarował Adama i Ewę w raju, kiedy powiedział: wprowadzam nieprzyjaźń między ludzi a szatana. Pan Bóg w ten sposób podarował człowiekowi pewną moc na czas kuszenia i dał siłę do nienawidzenia grzechu. Ale kiedy człowiek na nowo ulegnie podszeptom węża, ta siła właśnie obraca się w gniew. Czyli mamy nie nienawidzić drugiego człowieka, ale zawsze grzechu. A ten grzech najłatwiej odnajdujemy nie w drugim, ale powinniśmy odnajdywać po pierwsze w sobie, bo do siebie mamy lepszy przystęp i lepszą wiedzę niż do tego, co dzieje się w sercu bliźniego. Gniew związany jest z obsesją kary. Gniewny stawia siebie w miejscu Boga i sam osądza, kto powinien zostać skazany. Najczęściej winni są wszyscy dokoła. Kiedy nie da rady ten gniewny człowiek silniejszemu od siebie, to zwraca swój gniew przeciw słabszym. niszcząc innych wokół, gniewny niszczy także swój własny dom, staje się niewolnikiem swojego gniewu, kłóci się z innymi, bo przede wszystkim skłócony jest sam ze sobą. Potrzeba, abyśmy najpierw naprawili te relacje w sobie samych, zanim będziemy potrafili budować je z drugim człowiekiem. Kiedy gniewny klęka do modlitwy, zmuszony jest ciągle sięgać do swoich klęsk, do ran i spierać się o swoje racje. A nasz błogosławiony Pan przyszedł, by zadośćuczynić za grzech gniewu. Najpierw nauczył nas modlitwy. Doskonale znamy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A następnie dał nam przykazanie miłości nieprzyjaciół. Zemsta i odwet zostały zabronione. Mówi, słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Te nakazy nabrały tym większej mocy, że on sam je praktykował. Kiedy wypędził legion złych duchów z opętanego z Gerazy, to mieszkańcy Gerazy rozgniewali się na niego, ponieważ większą wartość miał w jego oczach cierpiący człowiek niż stado świń, które się potopiło. Pismo Święte nie odnotowuje żadnej riposty ze strony Pana Jezusa. Nie mówi, to świnie były dla was ważniejsze niż człowiek, albo nie wyraża jakiegoś swojego właśnie gniewu wobec niesprawiedliwości tych ludzi, tylko po prostu pisze, on wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. Natomiast żołnierzowi, który uderzył go zbrojną pięścią, odpowiedział łagodnie, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Nie ma tu u niego ani nawet wyklinania niczego, żadnego najmniejszego nawet odwetu. Doskonałe zadośćuczynienie za gniew dokonało się na Kalwarii. Można by prawie powiedzieć, że gniew i nienawiść zawiodły Jezusa na to wzgórze. Jego własny lud nienawidził go i prosił, by go ukrzyżowano. Gdyby gniew mógł kiedykolwiek być usprawiedliwiony, gdyby miał spaść usprawiedliwiony wyrok gniewu z nieba, to właśnie w tym momencie, kiedy miłość wcielona przybijana była do krzyża, Jezus pozwoliłby z jego ust padło na ziemię pierwsze doskonałe zadośćuczynienie za grzechy gniewu i nienawiści, mówiąc, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Chrystus łapie się ostatniej deski ratunku dla tych, którzy czynią największą zbrodnię w historii, bo nawet dzieci zabijane w łonach matek, choć jest to przeraźliwa, okropna zbrodnia, to i tak zawsze mniejsza niż ta, która dokonała się na Kalwarii. Chrystus stara się ich usprawiedliwić. Gdy ludzie są całkowicie pewni tego, że wiedzą, co robią, on chwyta się jedynego możliwego wytłumaczenia ich zbrodni i narzuca je swemu Ojcu Niebieskiemu z całą gorliwością miłosiernego serca. Nie wiedzą, co czynią. Gdyby istotnie wiedzieli, co czynią, przybijając wcieloną miłość do krzyża i nadal to czynili, nigdy nie mogliby zostać zbawieni, zostaliby niechybnie potępieni. Tylko dlatego, że ręce były zaciśnięte w pięści z niewiedzy, mogą się one otworzyć i złożyć do modlitwy. Słowo z krzyża uczy nas dwóch rzeczy. Przede wszystkim powodem do przebaczenia jest niewiedza, a przebaczenie nie ma granic. Powodem do przebaczenia jest niewiedza, Boża niewinność znalazła taki powód do przebaczenia. W pierwszej mowie po zesłaniu Ducha Świętego tym właśnie usprawiedliwieniem ukrzyżowania posłużył się święty Piotr, mówiąc, zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. Gdyby istniała pełna świadomość zła, działanie doskonale umyślne, doskonałe zrozumienie konsekwencji czynów, to nie byłoby wtedy absolutnie żadnego miejsca na wybaczenie. Dlatego nie ma odkupienia dla upadłych aniołów. One wiedziały, co robią. My natomiast nie wiemy do końca. Jesteśmy ignorantami co do samych siebie i co do innych, bo też nie mamy tego doskonałego spojrzenia, które przenika serca i sumienia, jakie ma Pan Bóg. Kolejna nauka, która płynie ze słów Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, to to, że przebaczenie nie ma granic. Nasz Pan przebaczył nam, ponieważ był niewinny, a nie dlatego, że Jemu samemu przebaczono. Stąd też musimy przebaczać zawsze, nie tylko wtedy, kiedy nam przebaczono i musimy jakoś, czy powinniśmy odpłacić za to, lecz właśnie nawet także wtedy, kiedy sami jesteśmy niewinni. Problem granic przebaczenia trapił Piotra, który zapytał Pana, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Dla Żydów wystarczyło, że ktoś przebaczył 3 razy i limit się skończył. Piotr dodaje jeszcze do tego 4, co jeszcze ze świadomością tego, że 7 jest liczbą oznaczającą pełnię i doskonałość, już jakby można to traktować nie tylko literalnie, o 7 razach. Chrystus, odpowiadając pod Piotrowi, mówi, że w wybaczaniu nie ma limitów. Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. W ten sposób niejako nawiązuje tutaj do słów Lameka z 4 rozdziału Księgi Rodzaju. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, mówi Lamek, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli zrobi mi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to Lamek 77 razy. Widzimy więc, że drogą dla nas, by uwalniać się z gniewu, nie jest pomsta, bo ta pomsta może tylko czasowo ewentualnie uwolnić nas z jakichś emocji, ale na pewno nie z samego gniewu, który będzie nawracał. Tym, co jest prawdziwie uleczające, jest wybaczenie, jest zatrzymywanie tej lawiny, która potrafi się rodzić z wielu konfliktów. Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, żeby usprawiedliwić drugiego człowieka w jego działaniu, które może być dla nas krzywdzące, powinniśmy szukać tego wytłumaczenia, którego szukał nasz Pan. Niewiedzy, ignorancji. Jeżeli ktoś nie wie, to czy możemy ciągnąć go za to do odpowiedzialności? Na pewno trochę coś wie, ale nigdy w pełni. Nigdy w pełni, tak samo jak my sami. Gdybyśmy mieli doskonałe poznanie, to pewnie też dużo doskonalej wyglądałyby nasze czyny i odpowiedzialność za nie byłaby dla nas ostateczna. Dlatego też starajmy się być adwokatami bliźniego, jak pisał święty Ignacy Loyola, by dla siebie być prokuratorem, a dla bliźniego adwokatem. Amen.